8:31 na zegarze. Witamy bardzo serdecznie, Piotr Tolko. Naszym gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Witam, panie ministrze, w rozmowach pod krawatem.
Dzień dobry.
Mieliśmy rozmawiać o sprawach lokalnych, ale nie sposób rozpocząć od tego, co dzieje się na południu Polski. Południowy zachód, ogromna fala powodziowa. Niż genueński przyniósł ogromne opady deszczu i w Polsce, i w Czechach, i w innych krajach regionu. Można powiedzieć tak, ogrom żywiołu, ogromne zniszczenia. Nikt się chyba tego nie spodziewał, jak to będzie wyglądać.
To prawda, ogromny żywioł i no, bardzo tragiczne skutki pojawienia się tego żywiołu, zresztą nie tylko w Polsce, ale myślę, że służby państwowe są bardzo mocno zmobilizowane, co zresztą widać, kiedy patrzymy na to, jak duże wsparcie jest udzielane czy mieszkańcom tamtych terenów, czy w związku z kwestiami związanymi z ewakuacją, wsparciem mieszkańców. No mogę powiedzieć, że nawet z naszego regionu wczoraj wyjechała morska służba poszukiwania i ratownictwa, dwie ekipy.
Wcześniej strażacy, zdaje się?
Tak, dwie ekipy, jedna z Kołobrzegu, druga z Dziwnowa, więc są już na miejscu w Nysie i pomagają z profesjonalnym sprzętem w tych wszystkich trudnych akcjach, więc no mam nadzieję, że jak najszybciej te tragiczne skutki znikną.
Są już, zdaje się, pierwsze decyzje rządu, bo będzie wprowadzona, jeśli nie już jest wprowadzony stan klęski żywiołowej na zwyczajne posiedzenie rządu za mniej więcej 35 minut o godzinie 9. Bo teraz ważne będzie to, jak pomóc i mieszkańcom w odbudowie i w odbudowie tych budynków, które mam wrażenie, a jeżdżę tam dość często, mogę powiedzieć, że znam ten region Kotliny Kłodzkiej. Te miasta, po pierwsze, to nie są jakieś zasobne i bogate samorządy. Po drugie, mam wrażenie, że one ciągle nie podniosły się po tej nazywanej do tej pory powodzią tysiąclecia, powodzi z 97 roku.
To prawda, o godzinie 9 za niecałe pół godziny spotyka się rząd, będą przedstawione konkretne działania pomocowe właśnie dla tych miast i miasteczek, które ucierpiały w związku z tą powodzią. Według deklaracji też ministrów różnych resortów jest to wsparcie przygotowywane, służby państwowe od służb związanych z takimi jak straż pożarna, policja, poprzez wojsko. No wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Wszyscy są postawieni w gotowości i realizują swoje zadania. Myślę, że teraz najważniejsze jest, żeby znaleźć odpowiednie narzędzia do tego, aby pomóc właśnie lokalnym samorządom, mieszkańcom po prostu w naprawieniu tej całej sytuacji.
Czy ta sytuacja, która jest na rzekach południa Polski, za chwilę pewnie na Odrze, ona w jakiś sposób przeniesie się na zagrożenie przeciwpowodziowe też w naszym regionie, myśli pan?
Oczywiście ta woda prędzej czy później przepłynie Odrą i chcę państwa też zapewnić, że dzisiaj rozmawiałem też z szefem RZGW Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który powiedział mi, jak sytuacja wygląda. Na szczęście nie przewidujemy dramatycznych scenariuszy. Obserwacja jest taka, że mniej więcej ta fala, która będzie od strony Wrocławia też szła, pojawi się u nas mniej więcej w weekend. Natomiast sytuacja, którą mamy w regionie, czyli w południowej części przez długi czas funkcjonującą suszę hydrologiczną, do tego to, że mamy też Międzyodrze, które może oczywiście spłaszczyć tę wodę, która nadchodzi. Myślę, że będą to warunki, które pomogą nam sobie z tym poradzić, więc negatywnych scenariuszy nie przewidujemy, tym bardziej, że też warunki meteorologiczne będą sprzyjające, to znaczy, że nie będzie tej cofki, która jest teraz od strony morza, więc ta woda będzie miała po prostu gdzie ujść. Ale oczywiście służby są pod stałą kontrolą, są na bieżąco monitorowane wszystkie narzędzia służące właśnie walce z dużą wodą. Wszystko działa, funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Pracownicy Wód Polskich są w gotowości, więc kontrolujemy sytuację na bieżąco.
Wczoraj widziałem bardzo wiele relacji z otwartego, niedawno właściwie otwartego już jakiś czas temu, ale ze zbiornika Racibórz, który jest takim buforem, który ma zabezpieczyć miasta leżące w niższym biegu rzeki Odry i rzeki Nysy. Czy to też każe spojrzeć nieco inaczej na inwestycje, zarówno jeśli chodzi o tamten region Polski Południowej. Pamiętam taki spór sprzed bodajże kilku lat, czy budować, czy nie kolejne zbiorniki, które zatrzymywałyby tę wysoką wodę. No i czy to też każe inaczej nieco spojrzeć na inwestycje na Odrze, panie ministrze?
Oczywiście każda sytuacja w jakiś sposób weryfikuje spojrzenie na rzeczywistość. I chcę państwu powiedzieć, że bardzo zdecydowanie sprzeciwiam się tej narracji, którą politycy opozycji próbują narzucić o tym, że są kasowane jakieś inwestycje związane z działalnością przeciwpowodziową czy na rzece Odrze. To jest nieprawda. Żadna z inwestycji zaplanowanych, nie mówię o jakichś, które zostały zrealizowane, nie została w żaden sposób wykluczona. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na liczbę kilometrów wałów przeciwpowodziowych, które zostały zbudowane i zmodernizowane w konkretnych latach, no to chcę panu powiedzieć, że na przykład w 2014 i 2015 roku to było najpierw 300, potem 240 kilometrów. A w ostatnich latach, czyli rok później, w 2016, 27, 24 i w 2022 roku 49 kilometrów. Więc można powiedzieć, że w latach 2008-15, wtedy kiedy rządziliśmy po raz pierwszy, wybudowano w Polsce ponad 1700 kilometrów wałów przeciwpowodziowych w latach 2016-20, czyli za rządów tych, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą, zaledwie 300. Więc myślę, że dane na liczbach są najistotniejsze i pokazują, jak rzeczywistość wygląda. Ale chcę podkreślić, naszym priorytetem jest realizacja działań, które będą po pierwsze służyć bezpieczeństwu, a po drugie też rozwijać żeglugę śródlądową i te działania, chociażby te jak na Odrze granicznej, zostały w pierwszym etapie zakończone. Przygotowujemy się do realizacji kolejnych działań we współpracy z tymi, którzy nadzorują oczywiście gospodarkę wodą, czyli Wodami Polskimi, i wkrótce będziemy szczegółowy plan w tym zakresie również przedstawiać.
Przejdźmy do tematów naszych tutaj lokalnych. Z pewnością zna pan wypowiedzi pani prezydent Świnoujścia, pani Joanny Agatowskiej. No więc w związku z tymi wypowiedziami, była pani prezydent niedawno gościem również rozmów pod krawatem w Radiu Szczecin, wypada mi pana zapytać o terminal kontenerowy w Świnoujściu. Pytanie takie, panie ministrze, czy on powstanie i czy on powstanie w Świnoujściu?
Chcę państwu powiedzieć tak. Terminal kontenerowy, głębokowodny terminal kontenerowy jest jedną ze strategicznych inwestycji naszego rządu. Bardzo bym chciał, żeby właśnie do naszego regionu, do Świnoujścia, poprzez te rejsy oceaniczne przypływały największe na świecie kontenerowce. To znaczy, że bylibyśmy bardzo ważnym hubem i miejscem właśnie do tego, aby dostarczać Europy, towary do Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy zdeterminowani, aby to zrobić. Zresztą chcę państwu powiedzieć, że po raz pierwszy koncepcja realizacji terminala zewnętrznego została wpisana do strategii rozwoju naszego portu w 2014 roku. Więc konsekwentnie należy realizować działania, które po pierwsze wspierają naszą gospodarkę morską, wspierają całą polską gospodarkę tak naprawdę i będą służyć mieszkańcom. Chcę państwu powiedzieć, że realizacja i lokalizacja terminala kontenerowego tuż przy obecnie funkcjonującym gazoporcie jest lokalizacją, która jest najlepsza z punktu widzenia funkcjonowania tej inwestycji, dlatego że będziemy dokładnie położeni pomiędzy portami Trójmiasta, czyli portem kontenerowym głębokowodnym, a tymi niemieckimi, więc możemy naprawdę duży potok towarów, które trafiają do Europy Środkowo-Wschodniej, po prostu przejąć i realizujemy działania, które służą temu.
Pani prezydent Świnoujścia, z całym szacunkiem, jest zupełnie odmiennego zdania. To lokalizacja zła, mało tego, ta decyzja lokalizacyjna w jej przekonaniu nie jest ostateczna. Tutaj nawiązuje do pewnego takiego sporu prawnego, bo wiem, że jest skarga na decyzję lokalizacyjną złożoną przez miasto Świnoujście. Ministerstwo Infrastruktury oddaliło tę skargę, no bo tam kwestia terminu złożenia tej skargi jest wątpliwa, no i jest teraz spór w sądzie administracyjnym.
Ja chcę państwu powiedzieć, że port jest ważną częścią Świnoujścia, naszego regionu, od wieków. I dla nas to jest pewnego rodzaju fundament działalności gospodarczej naszego regionu. Bardzo bym chciał, tak jak zresztą wielu mieszkańców, żeby port się rozwijał, żeby był naszą chlubą, żebyśmy mogli być dumni z inwestycji takich, jakie są realizowane w innych miejscach, na przykład w Trójmieście czy po stronie niemieckiej, bo takie są realizowane działania. I chcę zapewnić, że to będą działania, które będą służyć rozwojowi gospodarczemu, a pomysły, które dotyczą chociażby realizacji terminala w Ustce, to chcę państwu powiedzieć, że po pierwsze, no, Ustka to województwo już pomorskie. Sąsiednie. To po pierwsze. Po drugie, no to nie jest rejon nadzorowany przez Zarząd Morskich Portów. Więc my jako osoby odpowiedzialne za spółkę Skarbu Państwa, za rozwój gospodarki morskiej naszych portów, chcemy stawiać na rozwój, chcemy, aby to po prostu służyło gospodarce i mieszkańcom. To prawda, została decyzja lokalizacyjna zaskarżona. Generalnie w tym procesie wiele protestów pojawiło się, bo przecież też niemiecka organizacja Lebensraum, też która nie chce realizacji naszych inwestycji, też zaprotestowała. Pani prezydent oprotestowała decyzję lokalizacyjną. Ja nie ukrywam, że są to dla mnie działania, które są zaskakujące, dlatego że my pokazujemy jasno, że to jest no, bardzo istotnie dla rozwoju gospodarczego, bardzo istotne miejsce. Tym bardziej, że właśnie po tej stronie wschodniej Świnoujścia, czyli tej Wyspy Wolin, no przecież są realizowane działania stricte przemysłowe. Tam cały czas funkcjonuje port. Tam są realizowane działania przeładunkowe, tam jest terminal promowy, tam przygotowywany jest obecnie terminal instalacyjny morskich farm wiatrowych. Przecież tam jest ulokowany przemysł. My nie chcemy w żaden sposób posadowić tego terminala w części, która służy turystyce. Ona jest po drugiej stronie miasta. Więc myślę, że te takie kłamliwe też i manipulacyjne grafiki, które się pojawiają, takie, bym powiedział, pokazujące jakąś wielką szkodliwość tego miejsca, są nietrafione, dlatego że obecnie tam przecież funkcjonuje gazoport i to będzie po prostu w sąsiedztwie jako dodatkowy pir, z tym bardziej, że ten terminal będzie terminalem wykorzystującym odnawialne źródła energii, niskoemisyjnym, więc jestem przekonany, że może być miejscem, z którego będziemy dumni.
Panie ministrze, no właśnie, pani, to jest zaskakujące dla mnie, bo z pewnością pan też zna takie lokalizacje i w Europie, i w innych krajach na świecie, gdzie duży port, funkcjonuje obok plaży i w zasadzie no, nikomu nie przeszkadza ta bliskość tak skomasowanej ilości ładunków. No, chociażby, no nie wiem, no chociażby Walencja, wiem, znam, bo tak mogę powiedzieć. Czy to jest polityka? Wielu naszych słuchaczy też pewnie sobie myśli w ten sposób. Jeśli jest to dobre dla naszego regionu, dla rozwoju gospodarczego i regionu i kraju przede wszystkim, no to róbmy to, może zostawmy te spory polityczne. Czy to jest stanowisko pani prezydent bardziej, żeby zdobyć jakieś punkty polityczne, jak pan patrzy na te zarzuty? Hałas, efekty świetlne, nie wiadomo, co będzie przywożone w kontenerach, kto będzie te kontenery przewoził, etc., etc.
Nie chciałbym zgadywać tych intencji, natomiast jestem przekonany i mam taką nadzieję, że prędzej czy później ta optyka pani prezydent i przeciwników zmieni się, kiedy będzie przedstawione rzeczywiście, w jaki sposób to służy rozwojowi gospodarczemu. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały dyskusje wtedy, kiedy powstawał terminal LNG. No przecież też wiele osób protestowało, nie wyobrażało sobie funkcjonowania Świnoujścia, kiedy to zostanie przedsięwzięcie zrealizowane. A dzisiaj no, myślę, że nikt nie wyobraża sobie tego miejsca bez terminala LNG, który jest zresztą obecnie rozbudowywany, poprawia on nasze bezpieczeństwo energetyczne,
może chodzi
zapewnia
jednak
większą niezależność dzięki dostawom gazu. Więc mam nadzieję, że wraz z upływem czasu to stanowisko też będzie bardziej przychylne.
Może chodzi o takie negocjacje, czy to z ministerstwem, czy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, jeśli chodzi o pewne rekompensaty. O tym też głośno mówią i mieszkańcy Świnoujścia, i pani prezydent. Może trzeba po prostu pokazać, że no, będzie jakiś ukłon ze strony państwa, ze strony ministerstwa, ze strony Zarządu Morskich Portów wobec mieszkańców.
Nie wykluczam, że tak może być, natomiast chcę powiedzieć, że Zarząd Morskich Portów jest w bieżącym kontakcie z przedstawicielami miasta. Myślę, że tym, co było dużym problemem, było to, że przez ostatnie lata dialog po prostu nie funkcjonował. Dzisiaj przedstawiciele Zarządu Portów biorą udział w chociażby w sesjach Rady Miasta, gdzie z radnymi dyskutuje się na ten temat, w komisjach, w których przedstawiałem swoje stanowisko. Wszystkie wątpliwości, które dotyczyły potencjalnych zagrożeń, o których mówiło miasto, zostały rozwiane. Mówiono o kwestii związanej z przebudową ścieżki rowerowej, gdzie Zarząd Morskich Portów jasno zdeklarował, że zrealizuje ją po nowym przebiegu. Mówiono o nowej drodze do plaży, gdzie też padło zapewnienie, że droga na plaży zostanie zrealizowana bardziej na wschód do tej, która funkcjonuje obecnie. Pojawiały się informacje o tym, że że będzie problem z dostarczeniem wody. Nie będzie żadnego problemu, dlatego że port ma własne ujęcie, które w żaden sposób nie obciąży miejskiej sieci, z której korzystają mieszkańcy. Pojawiały się informacje o tym, że Tiriby zablokują miasto. To też była fałszywa informacja. Chcę Państwa zapewnić, że sam wjazd do terminala tych ciężarówek, które będą realizowane, będzie na kilka kilometrów przed tunelem w Świnoujściu zrealizowany, więc to też jest kolejny argument, który pokazuje, że te obawy są bezpodstawne. I co więcej, my bardzo kompleksowo podchodzimy do spraw związanych właśnie z budowaniem dodatkowych możliwości wywozu tych kontenerów na południe Polski.
Jest najbezpieczniejszy rodzaj transportu, o tym zresztą w tym studiu mówił Jarosław Siergiej, obecny prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Zresztą nowe inwestycje no, mają to do siebie, że są budowane według najnowszych technologii, prawda? Więc myślę, że jakieś doświadczenia, nawet jeśli ktoś się ma z poprzednich realizacji tego typu, no są chyba nietrafione.
Oprócz kontynuacji inwestycji związanych z realizacją drogi S3, która jeżeli Czesi się oczywiście przyspieszą, to będziemy mogli już bezpośrednio trójką na południe do Czech wywozić.
To od razu pytanie o kolej, panie ministrze, bo to też jest wąskie gardło.
No właśnie. I chcę państwu powiedzieć, że już w tym roku przeznaczamy 40 milionów złotych na realizację inwestycji w ramach nadodrzanki, likwidując te miejsca, które są limitacjami w południowej części. W latach 2025-2026, czyli już wkrótce, wykorzystamy prawie ponad 200 milionów złotych z odblokowanego przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, żeby właśnie nadodrzankę zmodernizować w celu, aby wszędzie była dwutorowa, żeby nie było limitacji dla tych pociągów
i zwiększenie prędkości.
I zwiększenie prędkości do 130 km na godzinę. I co więcej, jeszcze w tym miesiącu zostanie wybrany wariant inwestycyjny przebudowy linii kolejowej pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem, która jest kluczowa również dla realizacji tej inwestycji. Więc oprócz tego, że dzieją się sprawy, które są realizowane stricte w porcie, które będą służyć właśnie temu, aby powstał terminal, to my na zapleczu prowadzimy szereg działań, które będą usprawniały te procesy. Więc jestem przekonany, że kompleksowe podejście do tej sprawy pozwoli naprawdę osiągnąć nam bardzo dobre korzyści gospodarcze z realizacji tego terminala.
To jeszcze pytanie o żeglowną Odrę, o odrzańską drogę wodną. Jak będzie wyglądać, jak będą wyglądać właśnie inwestycje na Odrze? W jakiej skali i w jakiej formie będą one realizowane? No i czy to będzie rzeka od ujścia aż gdzieś tam, nie wiem, do Gliwic żeglowna?
Wie pan co, oczywiście, ja bym bardzo tego chciał, bo uważam, że żegluga śródlądowa jest jednym z najtańszych i najbardziej ekologicznych środków transportu. Mamy jedynie problem na tym środkowej części Odrzańskiej Drogi Wodnej, gdzie można powiedzieć z jednej strony jest tak, jakby to porównać, autostrada, potem droga szutrowa, często nie ma tam wody, potem znowu autostrada w naszej części. Więc realizujemy działania, które przygotują nas do tego, aby zrealizować najważniejsze inwestycje. Zresztą my kilka tygodni temu podpisaliśmy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie umowę na realizację drugiego etapu od systemu RIS, czyli systemu informacji rzecznej, który właśnie wspiera żeglugę na całym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej. W tym wypadku to dotyczyło tej południowej części, między innymi wrocławskiego węzła wodnego, więc my patrzymy na żeglugę śródlądową jako ważny element rozwoju również portów, no bo to jest przecież na zapleczu portów morskich, takich jak port na Szczecinie czy w Świnoujściu.
Jeszcze o kwestiach komunikacyjnych, krótko, mamy niewiele czasu, ale chciałem zapytać pana, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o realizację obwodnicy zachodniej Szczecina, co tu dobrego może się wydarzyć?
Chcę państwu powiedzieć, że realizacja tej wyczekiwanej od dziesięcioleci zachodniej obwodnicy Szczecina przyspieszyła. Odebraliśmy dokumenty w ramach zespołów, które zajmują się tą sprawą. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy w tej sprawie mieli dobre informacje, bo jest to największa inwestycja, która, podkreślam, będzie miała na ostatnim swoim etapie najdłuższy w Polsce 5-kilometrowy tunel. Więc to jest wielkie wyzwanie, wielkie przedsięwzięcie, ponad 50-kilometrowa trasa. Ale mogę państwu teraz zdradzić, no, sam dobry początek tygodnia, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację drugiej części obwodnicy Warzymic i Przecławia, a także obwodnicę Kołbaskowa. I to właśnie jest jeden z elementów, można powiedzieć, włączenia ruchu do przyszłej zachodniej obwodnicy Szczecina. Więc w tym tygodniu, po otrzymaniu stosownych dokumentów, oddział regionalny, nasz tutaj lokalny oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi ten przetarg, więc myślę, że to jest też ważny tydzień, pokazujący, jak istotne są dla nas te inwestycje drogowe. Zresztą my dzisiaj mamy ponad 230 kilometrów dróg w budowie i przygotowujemy ponad 130 nowych. Więc można powiedzieć, że nasz region jest w fazie szybkiego czy przyspieszenia procesu inwestycyjnego, a te inwestycje, które wydarzą się wkrótce, myślę, że będą kluczowe z punktu widzenia działań inwestycyjnych, bo tak ważnych inwestycji jak zachodnia obwodnica Szczecina jest niewiele, a to jest przedsięwzięcie, na które wyczekujemy od lat i ja jako wiceminister infrastruktury chcę zapewnić, że bardzo konsekwentnie nad tym pracujemy i to, co się wydarzy, co wydarzy się w tym tygodniu, będzie tylko przedsmakiem do tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach.
Trzymamy kciuki, jeśli
ale będę o tym informował na bieżąco.
Dobre rzeczy dla regionu róbmy. Myślę, że tutaj wielu słuchaczy mnie poprze. Ważna jest kontynuacja w takich ważnych inwestycjach, ważnych działaniach. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, był gościem Rozmów pod krawatem w Radiu Szczecin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
Piotr Tolko, do usłyszenia.